Dzisiaj przyjrzymy się temu, co działo się około tygodnia przed ukrzyżowaniem Jezusa. I akurat nie musimy w tym celu zmieniać księgi ani przeskakiwać gdzieś dalej w Ewangelii Łukasza, bo jesteśmy akurat w takim miejscu, w miejscu spotkania Jezusa z Zacheuszem. I dobrze spojrzeć na to spotkanie ze świadomością, że to działo się faktycznie na chwilę przed wejściem Jezusa do Jerozolimy, bo może zwykle nie kojarzymy tego akurat z tym momentem służby Jezusa, ale faktycznie działo się to na krótko przed Wielkim Tygodniem. I myślę, że taka perspektywa pomaga nam dostrzec, że to była taka kulminacja ziemskiej służby Jezusa, jeszcze przed wjazdem do Jerozolimy. Zobaczmy Ewangelię Łukasza, 19 rozdział, od 1 do 10 wersetu. Tam znajdziemy ten fragment Ewangelii Łukasza, 19 rozdział, od 1 do 10 wersetu. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus wpłynął na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego oddaję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Po raz drugi dzisiaj będziemy w Jerychu, a właściwie będziemy śledzić przejście Jezusa przez to miasto, bo tydzień temu byliśmy przed tym miastem. Jak to dzieje się, tak jak powiedziałem, na kilka dni przed wjazdem Jezusa do Jerozolimy? Nie wiem dokładnie, jak krótko przed tym, ale około tygodnia przed ukrzyżowaniem. To jest ten czas ostatnich dni, ostatniego tygodnia życia Jezusa. Widzimy to także w tym, że po tym fragmencie Jezus mówi jeszcze tylko jedną przypowieść. Zaraz potem jest właśnie opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy. I podobnie jak tamta historia o wjeździe na osiołku, ta historia też jest taka bardzo i bardzo znana, i bardzo obrazowa, bardzo taka dobra do opowiadania. Dobra też dla słuchania i przez starszych, i przez młodszych. No bo widzimy tutaj charakterystyczną postać. Bogatego Zacheusza, ale też niskiego Zacheusza, który wdrapuje się na drzewo, żeby zobaczyć Jezusa, bo inaczej nie mógłby zobaczyć go w tłumie. Jezus woła do niego z tego drzewa, żeby zszedł, po czym wprasza się do niego, do jego domu i ogłasza zbawienie, które przyszło do tego domu wtedy, kiedy Zacheusz obiecuje zmianę swojego postępowania. Jest taka bardzo obrazowa, plastyczna wręcz opowieść, historia, która jest kulminacją wszystkich innych spotkań Jezusa z konkretnymi osobami. Bo to jest ostatnia historia, w której Jezus spotyka i zbawia konkretną osobę, nie licząc potem jeszcze ostatnich chwil życia, kiedy na krzyżu obok złoczyńcy umiera i też zbawia tą osobę. To jest ostatnia taka historia spotkania drugiego człowieka i zbawienia tego człowieka przed wjazdem do Jerozolimy. Więc dobrze podsumowuje ta historia całą służbę, ziemską służbę Jezusa. I widzimy to także w ostatnim wersecie tego fragmentu, bo czytamy tam, że Syn Człowieczy przyszedł, żeby szukać i zbawić to, co zginęło. To jest właśnie podsumowanie całej służby, ziemskiej służby Jezusa. Na początek trochę o samym mieście. Jerycho było nazywane miastem palm, jak się możemy domyśleć, dlatego że rosły tam palmy. Rosły tam też drzewa, nawet gaj drzew balsamowych. Te drzewa balsamowe dawały taką woń, podobno było nawet można ją wyczuć, z odległości kilku kilometrów. Być może także stąd bierze się ta nazwa miasta Jerycho po hebrajsku, ona oznacza pachnący, perfumowy, taka nazwa tego miasta, które może wywodzić się z tego, że faktycznie rosnące tam czy drzewa, czy inne rośliny dawały taki zapach. Józef Flawiusz z kolei pisał o tym regionie, że był to boski region, najbardziej urodzajny w całej Palestynie. Rzymianie eksportowali stamtąd daktyle, eksportowali stamtąd balsam, no i zawdzięcza to miasto temu, że był tam dosyć ciepły klimat, że były tam też dostępy do źródeł wody. Jordan był położony niedaleko, Herod Wielki zbudował tam akwedukty, które też służyły do nawadniania pól uprawnych, więc to wszystko sprawiało, że ten teren był bardzo żyzny, urodzajny i dochodowy w związku z tym. Właściwie był to najbardziej dochodowy ośrodek w Palestynie, a dodatkowo jeszcze ten dochód wynikał z tego, że Jerycho leżało na pograniczu dwóch regionów. Leżało na szlaku między Jerozolimą a Doliną Jordanu, więc tędy podróżowało wiele osób. Ludzie, którzy podróżowali szczególnie z północy Izraela do Jerozolimy, którzy pielgrzymowali na różne święta do Jerozolimy, no i w drugą stronę też ludzie, którzy odbywali się za Jordan, na wschód od Jordanu. Więc ci, którzy pracowali jako celnicy, tutaj mogli dużo zrobić, bo tutaj wiele osób przechodziło w jedną i w drugą stronę, przewozili różne towary i to był taki główny punkt poboru opłat za te towary, które przewożono na wschód i na zachód. I z tego powodu było tam wielu celników, a tutaj czytamy o przełożonym celników, więc tym bardziej osoba, która jeszcze więcej mogła zarobić. Przy czym przełożony albo zwierzchnik celników to nie była jakaś oficjalna funkcja, stanowisko, pozycja w rzymskiej strukturze. Właściwie czytamy tutaj jedynie w tym miejscu o takim człowieku. Może po prostu chodziło o to, że on jako celnik miał tyle roboty, że wynajmował sobie innych ludzi, którzy dla niego też pracowali. Dlatego mógł być nazywany przełożonym celników. Mógł być takim komisarzem podatkowym, dla którego inni celnicy pracowali. I spotykamy go tutaj na końcu Ewangelii Łukasza. W całej Ewangelii Łukasza widzimy wielu innych celników, widzimy, że Jezus się z nimi spotyka, widzimy Mateusza, celnika, którego Jezus powołuje na swojego apostoła. Widzimy w poprzednim rozdziale nawet celnika, który jest w świątyni i modli się i który jest usprawiedliwiony przed Bogiem. Więc wiele postaci celników było już wcześniej, a tutaj przy końcu Ewangelii możemy powiedzieć, że Jezus spotyka się z takim bosem celników, z taką największą postacią z tych wszystkich celników, taka kulminacja ziemskiej służby Jezusa. I czytamy o nim, że chciał zobaczyć Jezusa. Nie czytamy wprost, z jakiego powodu. Tutaj może ktoś mógłby się zastanawiać, czy Zacheusz jako pobłądca podatkowy nie miał jakiegoś zadania, żeby śledzić Jezusa. Że skarbówka rzymska się zainteresowała Jezusem, który był znany w Izraelu i może zaczęli go śledzić. No, pewnie nie był taki powód, pewnie to były inne powody. Widzimy to później, że faktycznie Zacheusz jednak chciał poznać Jezusa jako osobę. Nie jako być może podatnika, tylko jako osobę, która może mu pomóc. Może słyszał wcześniej, że Jezus nazywany był przyjacielem celników i właśnie dlatego chciał go choć trochę lepiej poznać. Ale widzimy ten problem, który miał w trzecim wersecie, że nie mógł tego zrobić z powodu tłumu. Jezus podróżował z tłumem od właściwie długiego czasu, prawdopodobnie od Galilei, idąc na święto Paschy, ale myślę także, że ten tłum, o którym tutaj jest mowa, to także ludzie z Jerycha, ci, którzy tam mieszkali, ci, którzy chcieli zobaczyć Jezusa, ci, którzy prawdopodobnie słyszeli o cudach Jezusa. Może słyszeli o tym, że nie tak dawno i nie tak daleko od Jerycha wskrzesił Łazarza, bo nie było to daleko od Jerycha. Też pewnie słyszeli o tym, że chwilę wcześniej przed Jerychem uzdrowił Bartymeusza, przywrócił mu wzrok. Więc z tych powodów też tłum mógł towarzyszyć Jezusowi. Zacheusz był zresztą dosyć podobny, w sensie w pewien sposób był podobny do tego Bartymeusza ślepego, dlatego że oni obaj chcieli zobaczyć Jezusa i obaj, chociaż z różnych powodów, nie mogli tego zrobić. Bartymeusz dlatego, że był niewidomy, Zacheusz dlatego, że był niskiego wzrostu. Więc obaj chcieli zobaczyć się z Jezusem, spotkać się z Jezusem i obu Jezus dał się potem poznać. I Zacheusz miał ten problem, że on nie mógł stanąć razem z tłumem, bo nie widziałby Jezusa ze powodu swojego niskiego wzrostu. Ale myślę, że to nie był jedyny powód, dla którego nie chciał stanąć razem z tłumem, dlatego że on jako celnik, przełożony celników, nie był zbyt lubiany. Więc raczej nie wchodził w tłum, raczej unikał gdzieś tam zbiegowisk ludzi, bo byłoby to ryzykowne. Ktoś mógłby chcieć mu gdzieś tam przypadkowo popchnąć go, może uderzyć, tak żeby nie było wiadomo, kto mu zrobił krzywdę. Jeszcze taka jedna uwaga, myślę, że istotna, bo może dla nas to dzisiaj o tym nie myślimy w ten sposób, ale w tamtych czasach nie było jasne, jak wyglądały nawet najbardziej znane osoby. Dla nas dzisiaj przeżyciem może być zobaczenie na żywo osoby, którą znamy. Tak, bo znamy z ekranów komputera, telewizora, telefonu, ale kiedy widzimy ją na żywo, to ją rozpoznajemy. To nie było tak wtedy. Nawet bardzo znane osoby znane były tylko ze słyszenia. Trzeba było ich widzieć na żywo, żeby widzieć, jak wyglądają. Więc tym większa ciekawość takich osób, Zacheusza, żeby zobaczyć, który to jest w tym tłumie, który to jest ten Jezus. Więc to, że był popularny Jezus tam w Jerozolimie, w całym Izraelu właściwie, no nie świadczyło jeszcze o tym, że każdy wiedział, jak wygląda i poznałby go na ulicy. I mówię też o tym dlatego, że miałem taką rozmowę przy okazji niedawnej wystawy Biblii, gdzie pewien mężczyzna stwierdził, że nie pasuje mu coś w opisie Ewangelii. I powiedział o tym, że pod koniec Ewangelii, gdzie jest opis, że żołnierze pojmują Jezusa, rozpoznali Jezusa po tym, że Judasz pocałował go, że dał mu taki znak. I ten człowiek stwierdził, no jak to, coś tu nie pasuje. Jezus taki znany, a muszą go poznawać po jakimś znaku. No właśnie dlatego, że wtedy nie wiedziano, jak wyglądają nawet bardzo znani ludzie. My dzisiaj możemy sobie wygooglować zdjęcie jakiejś osoby. Wpisujemy imię, nazwisko, nawet mniej znanych osób i wiemy, jak wyglądają. Widzimy też, możemy widzieć różne inne miejsca, w których widzimy te osoby, te znane osoby. No wtedy tak nie było. Nie mogli sobie wygooglować Jezusa Chrystusa. My dzisiaj możemy wpisać w wyszukiwarkę hasło Jezus Chrystus i pojawią się zdjęcia, ale to też nie są zdjęcia Jezusa. My nie wiemy, jak wyglądał Jezus, chociaż jest mnóstwo obrazów Jezusa i dosyć podobnych, ale no nie wiemy, jak wyglądał Jezus. I nie wiedział też tego Zacheusz. Dlatego chciał zobaczyć, który w tym tłumie, który z nich to jest ten Jezus. I w tym celu zrobił dwie rzeczy, jakich zwykle nie robili tacy zamożni, tacy poważni ludzie jak on. Czytamy, że pobiegł naprzód. Czyli pobiegł przodem drogą, którą spodziewał się, że będzie przechodził potem Jezus, po to, żeby być tam przed tłumem. A potem wszedł na drzewo, żeby móc zobaczyć Jezusa z góry. I to było drzewo sykomory, drzewo, które często rosło przy drodze. I takie drzewo, na które łatwo faktycznie było się wspiąć. Bo miało niski pień, w sensie do pierwszej gałęzi było dosyć nisko, a gałęzie były grube, dosyć grube i rozłożyste, więc można było spokojnie sobie znaleźć swoje miejsce do siedzenia. Dzięki temu, że na coś takiego wpadł, pobiegł, wdrapał się na drzewo, mógł zobaczyć Jezusa, nie będąc gdzieś tam w tłumie, który byłby wyższy od niego. Więc tak bardzo chciał zobaczyć Jezusa, że nie przejmował się tym, co pomyślą o nim inni. Czyli tym, że nie będzie wyglądał zbyt poważnie. Że on jako dorosły mężczyzna skakuje na drzewo. Miał w sobie taką dziecięcą ciekawość. Był gotowy poniżyć się w oczach innych ludzi. Bo pobiegł, a nie robili tego zwykle dorośli ludzie, poważni ludzie. Wdrapał się na drzewo, tego też nie robili jacyś bogaci, poważni ludzie. I dobrze mieć takie pragnienie poznania Jezusa, w którym chcemy i robimy cokolwiek trzeba, żeby móc go lepiej poznać. I w którym nie przeszkadza nam to, co pomyślą o nas inni ludzie, ale ważne jest dla nas to, że my możemy poznać Jezusa. Nie musimy skakać po drzewach, już nie musimy tego robić dzisiaj, ale może dla kogoś takim poważnym krokiem, dużym krokiem będzie przyznanie się do tego, że czytamy Biblię. Szczególnie na początku drogi z Bogiem to może być takie pewne przełamanie. Coś, czego wcześniej nie robiliśmy wobec rodziny, wobec bliskich, znajomych, ludzi w pracy, ludzi w szkole. Nawet samo wyciągnięcie Biblii w autobusie, pociągu, w szkole, w akademiku, w domu, to są takie przełomowe momenty, które mogą otwierać drogę do rozmowy o Bogu, nawet jeżeli my dopiero zaczynamy poznawać tego Boga. Więc myślę, że to jest coś, co możemy wziąć z przykładu Zacheusza. Taką ciekawość, taką gorliwość wobec tego, co mogą ludzie pomyśleć. Więc on chciał zobaczyć Jezusa, ale ciekawe jest też to, że nie tylko on chciał się spotkać, bo także Jezus chciał zobaczyć się z nim. Widzimy to w 5 wersecie. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Myślę, że tego się nie spodziewał. Dla niego spodem przeżyciem było już samo to, że mógł go zobaczyć, a co dopiero to, że do czegoś takiego mogło później dojść, że Jezus mówi do niego i nawet chce się spotkać z nim w jego domu. Możemy sobie wyobrazić, gdybyśmy wyszli na jakąś, poszli na jakieś wydarzenie, na przykład na koncert, gdzie gra jakaś znana przez nas i ulubiona osoba, jakiś artysta, którego cenimy. Wybieramy dobre miejsce, żeby dobrze widzieć, żeby dobrze słyszeć tę osobę. I co by się wydarzyło, gdyby nagle ta osoba zaczęła kierować wzrok w naszą stronę i zaczęła do nas mówić? Już samo to sprawiłoby, że serce zaczęłoby nam szybciej bić. I bywają takie sytuacje, nie wiem czy na koncertach, ale może na wydarzeniach takich jak występy kabaretów. Czasem jest taka sytuacja, że ktoś z publiczności jest zaproszony na scenę. I to jest coś, co onieśmiela. Bo szło się na wydarzenie, gdzie miałoby się być na widowni, a nagle okazuje się, że jesteśmy w centrum uwagi, że jesteśmy na scenie. Że nagle ktoś, kto, na kogo występ przyszliśmy, zwraca się do nas bezpośrednio. A co dopiero, gdyby taka osoba powiedziała, że po występie chce się u nas zatrzymać w domu. To już w ogóle byłoby szokiem. I właśnie tego doświadczył Zacheusz, a nawet bardziej, było to bardziej niesamowite, bo Jezus zwrócił się do niego po imieniu, a wcale go o to imię nie zapytał. Znał jego imię. I tutaj dzieje się to, o czym czytamy w Ewangelii Jana, 10 rozdziale, gdzie czytamy o tym, że Jezus woła swoje owce po imieniu. Właśnie w taki sposób Jezus zawołał do Zacheusza. Do Zacheusza, który myślał pewnie, że nikt go na tym drzewie nie zauważy, że wszyscy będą skupieni na Jezusie, na tym człowieku, który idzie w tym tłumie. I do głowy by mu nie przyszło, że Jezus zwróci uwagę na niego i że przez to on też będzie i stanie się centrum uwagi. Więc tak jak Zacheusz pragnął zobaczyć Jezusa, tak myślę, że ważniejsze jest zauważyć to, że Jezus chciał zobaczyć się z nim. Powiedział nawet, że musi się z nim spotkać i chciałbym to podkreślić, bo to jest bardzo istotne, bo to było coś więcej niż tylko chęć. Pan Jezus nie nabrał nagle ochoty na to, żeby się z nim spotkać. To nie była jakaś spontaniczna myśl w stylu, no muszę się spotkać z tym człowiekiem, że się wdrapał się na drzewo, muszę się z nim spotkać. To było coś więcej niż tylko taka chęć. To muszę oznacza realizowanie Bożego planu. I Pan Jezus często mówił o tym, że coś musi. Szczególnie Ewangelia Łukasza pod tym kątem jest bardzo obfita, bo często widzimy właśnie to słowo. I ono zawsze wydarza to, że jest jakiś Boży plan. Pierwszy raz Jezus powiedział tak, kiedy miał 12 lat w świątyni. Kiedy zapytał swoich rodziców ziemskich, Marię i Józefa, czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest mojego Ojca, ja być muszę. Ten plan od początku Jezus podkreślał. Potem powiedział tak w Kafarnaum. Wtedy, kiedy przychodzili do Niego ludzie, On ich uzdrawiał, wypędzał demony z tych ludzi. Ludzie dalej do Niego przychodzili i wtedy powiedział im, że musi głosić Ewangelię w innych miejscach, bo na to został posłany. Cały czas wiedział, miał świadomość, jaki jest Boży plan. I wielokrotnie potem jeszcze mówił o tym, że musi umrzeć, że będzie musiał cierpieć. I mówił tak przed swoją śmiercią, kiedy to zapowiadał, i mówił tak po swojej śmierci, kiedy tłumaczył swoim uczniom, że musiało się wypełnić Pisma, że to wszystko musiało się zdarzyć, żeby wypełnić Pisma. Więc te słowa do Zacheusza też wyrażały Boży plan. To było coś, co Jezus musiał zrobić, żeby wypełnić odwieczny plan Ojca. Dlatego sam wprosił się do domu Zacheusza. To jest jedyna sytuacja, w której Jezus zaprasza siebie, mówi o tym, że On musi wejść do czyjegoś domu. I pewnie było to ogromnym szokiem dla Zacheusza. Pamiętajmy, że on siedział na drzewie, więc nie trudno byłoby z tego drzewa spaść, z takiego wrażenia. Może to był ten szybki sposób na zejście na ziemię, bo czytamy o tym, że Jezus mówi, zejdź śpiesznie i strzel śpiesznie. Może zeskoczył, może z wrażenia spadł i przyjął go z radością. Przyjął Jezusa z radością. I ta radość pokazuje, że on miał dobry powód, żeby zobaczyć Jezusa. Że on faktycznie chciał go spotkać z dobrych motywacji. To nie było tak, że on go śledził, że go obserwował jako rzymski, jako żydowski, ale dla Rzymu pracujący pobodca podatkowy. Nie obserwował po to, żeby zobaczyć, czy czegoś nie przemyca. Miał dobre motywacje, miał dobre powody, żeby chcieć spotkać się z Jezusem. Współcześnie zdarza się, że z wizytą do jakiegoś domu przychodzą politycy, nie tak niespodziewanie oczywiście, ale szczególnie kiedy jest kampania wyborcza, wtedy są jakieś takie spotkania w świetle kamer, może w związku z jakimś wydarzeniem, jakąś katastrofą, która wydarzyła się właśnie w tej rodzinie. W taki sposób ludzie, politycy dbają o swój wizerunek. Tutaj widzimy coś zupełnie przeciwnego. Dlatego, że to spotkanie z celnikiem, przełożonym celników, nie było korzystne dla reputacji Jezusa. Wręcz przeciwnie, ludzie zaczęli szemrać. I widzimy to w 7 wersecie. A widząc to wszyscy szemrali, mówiąc, do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zwykle było tak, że to faryzeusze krytykowali Jezusa za to, z kim się zadawał. Teraz widzimy, że szemrali już wszyscy ludzie. Czyli zarówno ci, którzy szli z Jezusem od Galilei, jak i ci, którzy mieszkali w Jerychu. I pewnie nie chodziło o to, że dosłownie wszyscy szemrali, bo apostołowie, czyli inni uczniowie wiedzieli już, że Jezus spotyka się z celnikami. Natomiast ci Żydzi szemrali dlatego, że Jezus poszedł w gościnę do takiego grzesznika. I to szemranie, mimo tego, że chwilkę wcześniej widzieli wielką moc, jaką Jezus dysponował. To, że przywrócił wzrok Bartymeuszowi. Czyli, że jest kimś szczególnym, a mimo tego byli oburzeni tym, że chciał wejść do domu Zacheusza. I możemy spróbować zrozumieć to oburzenie, dlatego że w oczach Żydów Zacheusz był zdrajcą. On działał na ich szkodę. On był nie tylko celnikiem, on był przełożonym celników, czyli tak dobrze szło mu w tym, żeby pobierać podatki od swoich rodaków, że został szefem celników. To trochę tak, jakby być szefem mafii, która zastrasza miasto i okolice. Coś w tym stylu. Tak? Ludzie patrzyli na niego jako na człowieka, który wyrządzał mu wielką krzywdę. To nie był też szeregowy pracownik Urzędu Skarbowego, to był taki komisarz, dla którego inni pracowali, który pracował z Rzymem, a dodatkowo brał też więcej dla siebie, co za chwilkę zobaczymy w jego słowach. I dla Żydów zadawanie się z takimi ludźmi, z celnikami było powodem tego, czy sprawiało to, że byli nieczyści sami. Kontakt z takim celnikiem sprawiał, że oni uważali, że stawali się nieczyści. Więc cały czas patrzyli na Zacheusza jako na człowieka, którym był do tej pory. Bo oni tego nie widzieli, że ten moment spotkania z Jezusem jest przełomem w jego życiu. Jest momentem, w którym jego życie stale odchodzi i zaczyna się nowe życie. Właśnie dzięki temu, że spotyka Jezusa. Właśnie dzięki temu, że Jezus zwrócił uwagę na niego i u niego chciał się zatrzymać. I prawdopodobnie chodziło tutaj o to, żeby zatrzymać się na noc w tej podróży, w której Jezus był. Więc widzimy tutaj, że dla Jezusa nie ma za trudnych przypadków i nie ma dla niego w ogóle przypadków. To wszystko była część Bożego planu. Czyli to, że Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa właśnie wtedy, kiedy Jezus chciał się z nim zobaczyć. To jest to, o czym Jezus mówił też wcześniej, że pasterz idzie za zgubioną owcą, że zna swoje owce i woła je po imieniu. Tak jak właśnie tutaj Jezus zawołał do tego Zacheusza. W tej historii nie mamy tego, co działo się w domu Zacheusza, ale coś szczególnego wydarzyło się prawdopodobnie jeszcze zanim Jezus wszedł do jego domu. Mówię prawdopodobnie, bo do końca nie wiemy, w którym momencie Jezus wszedł do jego domu. Czy było to po tym fragmencie, czy było to może gdzieś pomiędzy tymi wersetami. Ludzie, którzy uważają, że było to gdzieś pomiędzy tym, co jest tutaj opisane, właśnie wskazują, że mogło to się dziać między 7 a 8 wersetem. Mi wydaje się, że to było raczej po tym spotkaniu, ale po tym, co tutaj ewangelista Łukasz opisał, ale to tylko taki szczegół, żeby wyjaśnić, dlaczego mówię prawdopodobnie. Zobaczmy, co działo się w wersecie 8. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowa majątku mojego oddaję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Bardzo ciekawe słowa, ciekawy sposób, w jaki to powiedział i ciekawy moment, w którym wydaje mi się, że to powiedział, bo Jezus miał się udać do domu Zacheusza, ale wtedy usłyszeli szemranie tłumu. Jezus bywał wcześniej w takich sytuacjach, na przykład w 15 rozdziale na początku, kiedy też spotykał się z celnikami, z rzecznikami. Wtedy żydowscy przywódcy szemrali, że zdaje się właśnie z takimi ludźmi. Jezus wtedy odpowiedział na to przypowieściami o zgubionej owcy, o zgubionej monecie i zgubionych synach. I to była odpowiedź na szemranie, a tutaj wydaje mi się, że te słowa Zacheusza były odpowiedzią na to szemranie. Były taką reakcją na ludzi, którzy szemrali. Bo właśnie dzięki tej deklaracji ludzie mogli zobaczyć, że w jego życiu nastąpiła zmiana. Bo bez tych słów mogli podejrzewać, że Jezus nie miał nic przeciwko temu, co Zacheusz robił wcześniej. Mogliby dalej zarzucać, że Jezus nie wiedział, z kim ma do czynienia. Oskarżać Jezusa o to, że wybrał na gościnę takiego człowieka, grzesznego człowieka. I oczywiście czytamy, że Zacheusz powiedział to do Jezusa i powiedział to przede wszystkim do Niego, ale powiedział to w obecności innych ludzi, prawdopodobnie właśnie tego tłumu. I dobrze przy tym powiedzieć, czym słowa Zacheusza nie były, bo można byłoby z nich wyciągnąć dosyć dziwny wniosek, patrząc tak trochę nawet dosłownie na te słowa, dlatego że w tym, co powiedział, użyte są czasowniki w czasie teraźniejszym. On tutaj mówi daje i oddaje. To brzmi tak, jakby on mówił, że on to wszystko już robił do tej pory. A to byłby bardzo dziwny wniosek z jego słów, bo wtedy brzmiałoby to w ten sposób, jakby Zacheusz chciał się usprawiedliwić. Trochę tak, jakby liczył, że Jezus spojrzy na niego trochę przychylniej. Tak jakby ze strachu przed tym, co Jezus może mu powiedzieć, chciał się przed nim trochę wybielić. Gdyby tak rozumieć te słowa, to postawa tego Zacheusza byłaby podobna do postawy faryzeusza z poprzedniego rozdziału, który w świątyni mówił Bogu w modlitwie, jakie to on dobre rzeczy robił. Trochę tak moglibyśmy to odebrać, gdyby Zacheusz miał na myśli to, że on te rzeczy już robił. Ale Zacheusz nie mówił, że on miał w zwyczaju oddawać połowę majątku. On nie mówił, że zawsze oddaje w czwórnasób, jeżeli na kimś coś wymusił. To są słowa, które wyrażają jego postanowienie w tym momencie. One pokazują jego pamiętanie. To była deklaracja, taka obietnica, którą złożył w obecności świadków. I to jest też duży kontrast z postawą bogatego młodzieńca z poprzedniego rozdziału. Bogatego młodzieńca, który nie chciał rozdać swojego majątku. Tutaj Jezus nawet nie musiał mówić Zacheuszowi, że ma to zrobić. On sam chciał oddać połowę. I nie dlatego połowę, że chciał drugą połowę zostawić dla siebie, ale dlatego, że z tej drugiej połowy chciał jeszcze zwrócić to, co kiedyś wymusił na innych ludziach. Chciał wyrównać krzywdę, które kiedyś im wyrządził. I powiedział przy tym, jeśli na kim co wymusiłem, to brzmi tak łagodnie, ale to nie oznacza, że on nie był pewien, czy coś takiego kiedyś się zdarzyło. To jest zdanie warunkowe, tak gramatycznie ono zakłada, że coś takiego się wydarzyło, że on faktycznie wymuszał na ludziach więcej niż się należało. Tylko taka łagodna forma przyznania tego, że faktycznie coś takiego miało miejsce. I celnicy często zawyżali wartość majątku, zawyżali wartość przychodu, żeby dla siebie pobrać większą opłatę. Podwyższali też podatki biedniejszym, po to, żeby nie mogli się wyrobić w terminie i żeby musieli płacić też więcej później w odsetkach. Takie praktyki stosowano. I Zacheusz obiecał zwrócić czterokrotnie to, co wymusił na innych. Stary Testament przewidywał różne wysokości zadośćuczynienia i były one zależne od sytuacji, która wcześniej nastąpiła. To jest trochę skomplikowane, ale chodzi o to, że w zależności od tego, czy to było celowe, czy to było zaniedbanie, czy to były zwierzęta, czy to były jakieś przedmioty. Nie będę tego dalej rozwijał, ale tak minimalnie trzeba było zwrócić o 1/5 więcej niż się zabrało, a maksymalnie o 5 razy więcej, 5-krotnie więcej niż się ukradło. Więc takie gdzieś takie widełki były. Tutaj Zacheusz sam mówi o tym, że on w czwórnasób będzie oddawał to, co kiedyś gdzieś tam wymusił. Więc on sam uznał, że był bardzo winny. Tak uznał siebie jako takiego, który był winny takiej zuchwałej kradzieży. Nie jakiegoś zaniedbania, tylko czegoś, co było faktycznie cenowe. I po tym wszystkim, po jakimś czasie, kiedy pewnie to oddał, to zakładam, że mogło mu nie zostać już wiele. Ale zyskał o wiele więcej. Zyskał skarb w niebie, który nie zniszczeje. I zaczął go odkładać przez to, że rozdawał swój majątek ubogim. Więc to była rewolucja w życiu Zacheusza. I ta gotowość naprawienia krzywd świadczyła o tym, że on się szczerze nawrócił. To był owoc jego zbawienia. To był owoc jego spotkania z Jezusem. I to zachowanie Zacheusza pokazuje, na czym polega prawdziwe pamiętanie. Prawdziwe pamiętanie prowadzi do widocznych zmian. Że z czasem będzie widać, że człowiek faktycznie spotkał Jezusa w swoim życiu. Nie wszystko zmienia się w jednej chwili, bo z czasem możemy dopiero obserwować pewne zmiany, ale byłoby wątpliwe nawet docenienie człowieka, w którym nie widzielibyśmy żadnej zmiany. Musielibyśmy zacząć wątpić w to, czy faktycznie on spotkał Jezusa w swoim życiu. Sam dziękuję Bogu, że zaraz po nawróceniu doświadczyłem, czy mogłem zauważyć kilka zmian w moim życiu. Tak po prostu. Rzeczy, które wcześniej trzymały się mnie, a właściwie ja się ich trzymałem, a Pan Bóg zabrał je tak od razu. Ale były też i takie grzechy, które dostrzegłem dopiero w jakimś czasie. A czasami jest tak, że porzucanie grzechu nie polega tylko na przestaniu robienia czegoś złego i rozpoczęciu zaczęcia czegoś dobrego, bo czasem, czy niektóre grzechy wymagają tego, co zrobił Zacheusz, czyli zadośćuczynienia, naprawienia krzywdy, którą się wyrządziło. Nie można wtedy powiedzieć, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe, więc zapomnijmy o sprawie. Bo co pomyśleliby o Jezusie ludzie, którzy widzieli, że spotyka się z Zacheuszem i którzy usłyszeli później o Jego zbawieniu? Co pomyśleliby ci ludzie, gdyby Zacheusz dalej korzystał z majątku, który od nich wymusił? Mogliby pomyśleć, co to za zbawienie? Co to jest za Mesjasz, gdyby Zacheusz pozostał przy swoim majątku? I podobnie pomyślą ludzie, którzy widzieliby, że nasze życie nie zmieniło się po poznaniu Jezusa. I ze smutkiem muszę przyznać, że kiedyś słyszałem osobę spoza Kościoła, która mówiła o sobie w Kościele, że po jej postawie stwierdza, że coś jest nie tak, że to chyba nie działa, bo nie widzi w ich życiu zmiany. Dlatego właśnie Biblia wzywa nas do tego, żeby nasze życie było godne Ewangelii Chrystusowej. Żebyśmy postępowali tak, jak przystoi na nasze powołanie. Żebyśmy postępowali w sposób godny Pana. To są wszystko cytaty z listów Nowego Testamentu. Bardzo często autorzy Nowego Testamentu podkreślali, że po przyjęciu Ewangelii mamy żyć zgodnie z tym, do czego jesteśmy powołani. I zobaczmy teraz, jak odpowiedział na to Jezus. Wersety 9 i 10. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Jezus powiedział to do Zacheusza, ale mówi tutaj o nim w trzeciej osobie i to myślę, że też pokazuje, że teraz mowa cały czas toczy się wobec tego tłumu. Cały czas tam oprócz nich są jeszcze inni ludzie. Więc oprócz tego, co mówi do Zacheusza, ma też w tym coś do powiedzenia tym ludziom, którym nie podobało się to, że Jezus chce iść do tego domu. I mamy tutaj trzy takie sprawy w tych dwóch wersetach. Po pierwsze, Jezus powiedział, że zbawienie stało się udziałem tego domu. Czyli nie tylko tego Zacheusza, ale szerzej tego domu, domu Zacheusza. W Biblii mam więcej takich sytuacji, w których nawraca się nie tylko jedna osoba, ale razem z nią nawraca się także jej czy ich dom. I to nawet nie tylko może chodzić o jakieś dzieci w jakimkolwiek wieku, bo one nie były, ale nawet o służbę. W szczególności Zacheusz, bogaty człowiek, mógł mieć także jakąś służbę. Takie sytuacje szczególnie widzimy w Dziejach Apostolskich. Jest kilka miejsc, w których nawraca się dom Lidii, strażnika więziennego i tak dalej. I w tym przypadku można powiedzieć, że zbawienie stało się ich udziałem w osobie Jezusa. Bo Jezus tego dnia przyszedł do ich domu. I w ten sposób zbawienie stało się ich udziałem. Bo z Jezusem możliwe jest zbawienie każdego. Nawet takiego bogatego celnika, o których to bogatek Jezus wcześniej mówił, że tak trudno jest im wejść do Królestwa Bożego. I zauważmy też, że Zacheusz jeszcze nic nie zrobił, a już miał udział w zbawieniu. To wyraźnie pokazuje, że zbawienie nie jest skutkiem naszych dobrych uczynków, ale że zbawienie prowadzi do dobrych uczynków. I po drugie, Jezus powiedział, że on też jest synem Abrahamowym i że właśnie dlatego dostąpił zbawienia. I myślę, że szczególnie to Jezus powiedział do tłumów, dlatego że Żydzi uważali Zacheusza za zdrajcę, za kogoś, kto sprzedał się obcym, ale Jezus jako żydowski Mesjasz, jako ich Mesjasz, powiedział, że on też jest synem Abrahamowym. Nie tylko jako potomek biologiczny Abrahama, ale jako potomek wiary Abrahama. apostoł Paweł później pisał do Galacjan, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Więc to synostwo abrahamowe to jest synostwo wiary. I chodzi o tych, którzy mają taką wiarę jak Abraham. A Zacheusz taką miał. Taką jak miał Abraham, który był gotowy poświęcić swojego syna, tak Zacheusz był gotowy poświęcić swój majątek. I trzecia rzecz. Jezus powiedział, że Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Te słowa są właściwie podsumowaniem całej Ewangelii. Bo tutaj widzimy cel służby Jezusa. I przez całą Ewangelię Łukasza widzieliśmy, że Jezus szukał i zbawiał takie osoby. To jest też to, co zapowiadał na początku swojej służby. Kiedy był w synagodze w Nazarecie, czytał proroctwo Izajasza, który mówił o tym, jak będzie wyglądać służba Mesjasza. Podobnie mówił też, kiedy powołał na swojego ucznia celnika Mateusza. Tłumaczył wtedy też innym o tym, że nie przyszedł wzywać do pamiętania sprawiedliwych, ale grzeszników. Podobne cele widzieliśmy w przypowieściach w 15 rozdziale, kiedy Jezus mówił o duszaniu na ratunek za owcą, monetą i przypowieść o zgubionym, marnotrawnym synu. To samo Jezus robi tutaj. Przechodził przez Jerycho nie tylko po to, żeby pójść do Jerozolimy, ale również po to, żeby zbawić Zacheusza. Jezus znalazł go nie tylko wśród gałęzi sykomory, on go znalazł pośród jego życia, które do tej pory było wypełnione chciwością. Znalazł go w tym miejscu, żeby go uratować. I ten sam 10 werset podsumowuje też to, co Jezus zrobił później, wtedy, kiedy już doszedł do Jerozolimy. Bo zrobił tam to, co dobry pasterz robi, żeby uratować swoje owce. Pan Jezus mówił o tym w 10 rozdziale Ewangelii Jana, w 14 i 15 wersecie, zapowiadając o tym, co uczyni. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 14 i 15 werset. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. W ten sposób Jezus zbawił to, co zginęło. Ofiarował siebie w miejsce tych, którzy byli zgubieni. Tak jak dobry pasterz, który jest gotowy poświęcić swoje życie dla ratowania owiec. Dokładnie to stało się, Jezus zrobił około tygodnia po spotkaniu z Zacheuszem. Zrobił to, co wiele razy wcześniej zapowiadał. Dał się złapać strażom oce kapłana, sądzili go i skazali go jak zbójcę, ukrzyżowali go między przestępcami i doświadczył tego, co należało się nam. Poniósł karę dla naszego zbawienia. Ale tak jak dobrowolnie oddał swoje życie, tak miał moc, żeby je odzyskać. Dokładnie to powiedział później w tym 10 rozdziale Ewangelii Jana, 18 wersecie. Mówił, że nikt nie odbiera jego życia. To Jezus oddał to życie z własnej woli i miał je moc znowu odzyskać. 3 dni później zdobył to, potwierdzając, że jest tym, za kogo się podawał. Jeżeli mamy udział w zbawieniu, tak jak Zacheusz, to nie czeka nas już żadna kara za grzechy, bo Jezus poniósł pełną karę za nasze grzechy. A to oznacza, że nie musimy niczego odpracowywać. Można byłoby tutaj jakiś błędny wniosek wyciągnąć z tego, co zrobił Zacheusz, że to, co on planował zrobić, nie było odpracowaniem. On nie przyjął na siebie jakiejś kary za grzechy. On zrobił to, co po prostu było dobre i sprawiedliwe. Ale czasem jest tak, że nie da się naprawić krzywdy. Są takie rzeczy, których nie da się zwrócić. Nie da się zwrócić życia drugiej osoby. Nie da się zwrócić czy cofnąć do sytuacji, która wydarzyła się tylko raz w życiu. Są takie sytuacje, których nie da się już naprawić. I jeżeli mamy udział w zbawieniu, to Jezus zmazał również winę za takie grzechy. I jeszcze na koniec krótko o tym, czego nie widzimy w tej historii. Nie widzimy tego, żeby Zacheusz poszedł za Jezusem po tym, jak Jezus go spotkał w Jerychu. Czy nie zrobił tego, co wcześniej zrobił Bartymeusz, który go uzdrowił, bo był niewidomy. I myślę, że dlatego nie poszedł z Jezusem, dlatego że miał na miejscu do zdobienia wiele, żeby właśnie naprawić krzywdę, którą wyrządził, oddać ludziom to, co wymusił. To tym bardziej pokazuje, że pójście za Jezusem, nawrócenie to nie jest tylko deklaracja, pójście za Jezusem. To jest konkretna zmiana w naszym życiu. I to czasem wymaga tego, żeby się zatrzymać. czasem nie będziemy mogli zdobyć tego, co mogą zdobyć inni, jeżeli musimy najpierw skupić się na tym, żeby naprawić jakieś sprawy z przeszłości. Jeszcze myślę interesująca ciekawostka historyczna. Pismo nie mówi tego, co działo się potem z Zacheuszem, ale o Zacheuszu wspominał później Klemens Aleksandryjski. Klemens żył w II wieku, w drugiej połowie II wieku. I w jednej z homilii powiedział, że Zacheusz pozostał wierny Panu i został biskupem Cezarei. Ten, który tutaj był wcześniej przełożonym celników, który wdrapał się na drzewo. Czytamy właśnie w jednej z homilii, możemy się dowiedzieć, że pozostał wierny Panu i był biskupem Cezarei. I to spotkanie Jezusa z Zacheuszem było pewną kulminacją ziemskiej służby Jezusa. Oczywiście ta ostateczna kulminacja była na krzyżu, a potem w pustym grobie, ale to było takie ostatnie spotkanie z konkretnym człowiekiem przed wejściem do Jerozolimy. I widzimy tutaj, że dążyły do tego spotkania obie strony, ale tylko jedna z nich, tylko Jezus wiedział, że do niego dojdzie. Zacheusz nie mógł podejrzewać, że coś takiego się wydarzy, że spojrzy do niego, przemówi do niego i wejdzie do jego domu. Ale zrobił to, co mógł, żeby zobaczyć Jezusa. I zrobił to, co nawet naraziło go na poniżenie. Był gotowy, żeby poniżyć się, dlatego że chciał zobaczyć Jezusa. Więc niech ten przykład Zacheusza zachęca nas do podobnej godliwości, do tego, żeby się nie wstydzić, że chcemy poznawać Jezusa. A w przeciwieństwie do tego Zacheusza, Jezus dobrze wiedział, co się wydarzy. Wiedział, że się z nim spotka, wiedział, że wejdzie do jego domu. I to wszystko było częścią Bożego planu. Na ten dzień częścią Bożego planu było to, żeby zbawienie stało się udziałem tego domu. A potwierdzeniem tego, że Zacheusz doświadczył zbawienia, była zmiana, jaką w nim widzimy. To, że był gotowy oddać połowę majątku ubogim. To, że chciał zwrócić to, co wymusił. Zbawienie prowadzi do przemienionego serca. Więc jeżeli mamy udział w zbawieniu, bądźmy gotowi do radykalnej zmiany. A jeżeli jeszcze nie masz udziału w zbawieniu, może dzisiaj jest ten dzień, że przybliżyć się do Jezusa, chcieć Go jakoś poznać, wyznać, że potrzebujesz zbawienia. On przyszedł, żeby szukać i zbawić to, co zginęło. Amen.